Wspomniałem na końcu ostatniej audycji o negatywnych skutkach transcendentalnej medytacji, przypominających reakcje, które znamy dobrze z egzocytycznej praktyki czy z opisów demonologii. Praktykujący medytacją przydarzają się bowiem niekiedy straszliwe demoniczne wizje. Mogą też odczuwać paraliżujący strach, słysząc rozmaite dziwne głosy. Zdarza się im też całkowicie tracić władzę nad własnym ciałem lub być miotanym przez nieznaną siłę. Mogą się też pojawiać konwulsje, drgawki czy mimowolne skurcze, przechodzące w nerwowe rozdygotanie całego organizmu. Dochodzi też czasem do utraty świadomości, do której powraca się po wielu godzinach. Oczywiście nie wszystkie te zjawiska należy tłumaczyć ingerencją wrogiego świata duchu. Nie wszędzie bowiem doszło do interwencji egzorcysty. Wskazaniu na duchowe przyczyny zjawiska oraz udokumentowaniu ich przeszkodziły również nierzadkie samobójstwa wśród uprawiających medytację, a szczególnie wśród bardziej wtajemniczonych instruktorów. Wysoki wskaźnik samobójstw wśród nauczycieli czy instruktorów transcendentalnej medytacji jest osobnym problemem ukrywanym oczywiście w tajemnicy i nierozwiązanym. Tymczasem obsesje samobójcze są jedną z typowych cech nawiedzeń demonicznych i o tym nie można milczeć. Zwłaszcza, żeby wyjaśnić te wszystkie negatywne zjawiska, tworzy się w łonie ruchu medytacji, a także poza nim, jednostronną i pozornie spójną pseudonaukową ideologię, nie mającą zresztą potwierdzenia w naukach medycznych. Wyjaśnia się bowiem to wszystko w kategoriach energetyki organizmu, jako wynik procesu rozładowywania napięć emocjonalnych skumulowanych w przeszłości. Jednakże pojęcie energii, jak zwykle, jest tu nadużywane czy wręcz deifikowane. Energia przyjmuje to bowiem formę pewnego absolutu, zajmując jakby miejsce osobowego Boga, czy też tego, co duchowe. Kosmiczna energia, czyli kosmos, jest tą samą energią, którą można odnaleźć w organizmie człowieka traktowanego jako mikrokosmos. W podobny sposób pojęcie umysłu, czy wręcz mózgu, zajmuje miejsce duszy, przy czym z góry przypisuje się umysłowi nieskończone, czy wręcz boskie możliwości. W ten sam sposób, także w związku z dwoma pierwszymi pojęciami, nadużywane jest pojęcie podświadomości, czy też nadświadomości. Traktowane także jako nieskończony rezerwuar twórczych i boskich możliwości. Kluczem do wszystkiego jest jednak magiczne słówko energię, przejawiająca w tych koncepcjach prawdziwie boską mądrość samoregulacji, analogiczną do boskości materii w kategoriach marksistowskiej filozofii. Energia jest tu zresztą także formą subtelnej materii. Cały czas mamy więc do czynienia z subtelnym materializmem. Ta właśnie materialna energia wyłania się z podświadomości czy nadświadomości, by poddać się pewnej regulacji umysłu, którego zresztą rola pozostaje zasadniczo pasywna. To ona, owa energia, łączy kosmos z mikrokosmosem, którym jest człowiek. I tu, i tam jest ta sama energia. Problem więc polega na tym, aby ją w jakiś sposób pochwycić, czy nią zawładnąć. Człowiek ma się poddać owej energii, ale jednocześnie rozpoznać ją jako własną, aby w subtelny sposób nią zawładnąć. Skoro bowiem energia jest materialna i bezosobowa, to należy ją poddać pewnego rodzaju magicznej manipulacji. Z pomocą tajemniczej wiedzy, gnostycznie wtajemniczonych nauczycieli czy instruktorów. Stąd też widzimy, że nawet przy psychologiczno-energetycznym wyjaśnianiu tajemnic transcendentalnej medytacji nie obejdzie się bez postaw gnostycznych i magicznych, ocierających się z chrześcijańskiego punktu widzenia o bałwochwalstwo czy idolatrię. To ubóstwianie bowiem rzekomo boskiej energii prowadzi w sumie do ubóstwienia człowieka, stawiającego siebie w roli jakby pana czy władcy, tak rozumianego energetycznego kosmosu. W tym kontekście staje się jasne oddawanie czci ludziom jako bogom w opisywanej przeze mnie ceremonii puji. Ale też stają się bardziej jasne opisane na początku ingerencje demoniczne, czy dziwne samobójstwa wtajemniczanych gnostycznie nauczycieli. Zwłaszcza, że w transcendentalnej medytacji cała sprawa nie sprowadza się jedynie do gnostyczno-magicznych postaw czy teorii wysławiających grzech idolatrii w postaci człowiekobóstwa. Za odmowę którego to grzechu lała się krew rzymskich męczenników. Jest to bowiem jeszcze pójście o krok dalej, a mianowicie magiczna inwokacja tajemniczych bóstw czy duchów. Inwokacja hinduskich bóstw, duchów czy ludzi bogów, której energetyczne wibracje mają rzekomo zbawić świat, to bowiem nic innego jak uproszczona forma magii rytualnej, polegającej na przywoływaniu duchów po imieniu. Nic więc dziwnego, że powracający z lekcji czy kursów nauczyciele transcendentalnej medytacji odczuwają przy sobie tajemniczą obecność początkowo życzliwych przewodników, którzy jednak niekiedy zmuszeni są zmienić strategię działania. Jak stwierdza bowiem Weil Hamilton, była instruktorka omawianej medytacji, nawrócona na chrześcijaństwo, w miarę jak rosła jej kosmiczna świadomość, zaczęła dostrzegać obecność duchowych istot, towarzyszących jej podczas medytacji. Pisze ona następnie, cytuję: od kiedy stałam się chrześcijanką, spotykałam się z tymi samymi duchami, których doświadczałam podczas transcendentalnej medytacji. Ale kiedy narodziłam się na nowo w Chrystusie, stały się bardzo wrogie i kilka razy próbowały mnie opanować. Zawsze jednak musiały odejść, kiedy rozkazywałam im w imieniu Jezusa. Biblia powiada, że szatan często przychodzi jako anioł światłości, by zwieść ludzi. Koniec cytatu. Kontynuujemy następnym razem.